Cześć wszystkim, witamy Was serdecznie w trzecim już odcinku naszego wspaniałego show Rozmowa Kontrolowana. Witają Was Adam Hertle i...
Adam Lange. Cześć.
Czyli Adam's Family. Słuchajcie, niestety znowu nie udało nam się zaprosić żadnego Adama, ale udało się zaprosić kogoś, kogo mieliśmy na myśli od samego początku i kto w zasadzie od razu się zgodził. Nie wiem, czy to po prostu jest taki miły człowiek, czy my jesteśmy tacy sławni, ale obstawiam to pierwsze. I chcemy wam powiedzieć, że zaraz dołączy do nas nie kto inny, jak sam Gunwal Coldwind. Dawaj go, Adam.
Cześć, witam wszystkich i witam wszystkich Adamów.
Cześć.
Cześć, Gunwal. Słuchaj, ponieważ spodziewam się, że mamy do ciebie i my, i nasi słuchacze dużo pytań, a ty będziesz pewnie miał na nie dużo odpowiedzi, bo to dla ciebie chleb powszedni, że odpowiadasz na pytania ludzi. To zaczynamy od pierwszego pytania i coś, co mnie nurtowało osobiście, mam ten zaszczyt, że mogę zadać to pierwsze pytanie. Jak anglosasi wymawiają twój pseudonim? Bo ja nie mam pojęcia, nawet bym nie próbował. Jakie wersje już słyszałeś?
Zazwyczaj to jest Gunwal. Czasami są różne wariacje na ten temat. Najdziwniejsze, co słyszałem, brzmiało Gunwaffel. Możemy zostać przy Gunwalu.
Gunwal.
Kurde,
okay.
Tak mi się podobało ten Gunwaffel.
Co zrobić?
Dobrze, to teraz może ja. No mamy taką listę pytań, którą zadają ci twoi fani tak naprawdę u nas gdzieś tam w komentarzach. Następne z pytań tak naprawdę pewnie się go spodziewałeś. Jak dostać się do pracy w Google? I jak ty tam trafiłeś? Opowiedz nam o tym troszkę.
Okej, więc generalnie jeżeli chodzi o jak dostać się do pracy, no to jest typowy... taki scenariusz rekrutacyjny, o którym mogę powiedzieć, to jest po pierwsze trzeba wysłać CV, jest strona careers.google.com, gdzie można to CV wrzucić, znaleźć sobie rolę, znaleźć sobie biuro. Jest teraz troszeczkę trudniej z uwagi na jakieś wirusy w powietrzu, ale zazwyczaj tak się to robiło. Potem, jeżeli nasze CV się spodobało rekruterom, to trafiało do reszty procesu. Alternatywną drogą do tego momentu było być poleconym przez kogoś. W moim przypadku był to akurat Michał Zalewski, czyli Alcantu. Nie wiem, czy macie go na liście gości, jeżeli nie, to bardzo, bardzo zachęcam. I potem jest dwie rozmowy telefoniczne zazwyczaj, po 45 minut techniczne. Oprócz tego są jeszcze rozmowy z rekruterami, którzy próbują dopasować do odpowiedniego teamu. Potem zapraszają, jeżeli wszystko pójdzie do tej pory ok, zapraszają do najbliższego biura albo do jakiegoś biura, gdzie są osoby, które mogą przeprowadzić rozmowę i jest 5 kolejnych rozmów zazwyczaj po 45 minut, ta liczba się może wahać. Jeżeli do tej pory wszystko pójdzie ok, to potem mnie na przykład prosili o listę ocen ze studiów, o referencje od kilku osób, w tym od pracodawców, tudzież kolegów z teamów. I na końcu jest gdzieś tam decyzja, ten cały proces trwa kilka tygodni, no i dostaje się albo pozytywną, albo negatywną odpowiedź. W moim przypadku to trwało nawet troszeczkę dłużej, bo po tym jak, no w ogóle trochę śmiesznie wyszło, bo napisałem, akurat tak było, że Michał Zalewski opublikował jakiś fajny research i mu opuściłem maila fajny research. I on mi odpisał jakiś tydzień później, czy chce pracować dla korporacji. No to stwierdziłem, no dobra, możemy spróbować. Myślałem, żeby kiedyś do tego Google uderzyć. Generalnie sam koncept tej firmy mi się podobał. Ale nie wiedziałem, że tak szybko do tego dojdę. No więc potem poprosiłem rekrutera, żeby rozmowy były miesiąc później, bo stwierdziłem, że trzeba się do nich przygotować. Ostatecznie stwierdziłem, że to troszeczkę było pozbawione sensu, bo w zasadzie całe życie się do tych rozmów przygotowywałem. I to, czego się nauczyłem, nauczyłem się kilku ciekawych rzeczy, ale nic oczywiście się na rozmowach nie pojawiło z tego, co nie wiedziałem. Potem miałem tylko jedną rozmowę telefoniczną, bo tak dobrze nam się rozmawiało z osobą po drugiej stronie, z Nilem, że trwała półtorej godziny, bo nikt nie chciał kończyć. Rozmawialiśmy sobie o inżynierii wstecznej na Windowsa, bardzo, bardzo mi się podobała ta rozmowa. Potem mnie zaprosili na rozmowy do Zurychu i tam miałem 5 kolejnych rozmów, między innymi z Tavisem Ormandy z Project Zero, obecnego Project Zero, Parisi Tabriz, która jest szefową Google Chrome Security i Project Zero obecnie, wcześniej była w naszym teamie i kilkoma innymi osobami. Też dobrze się na tych rozmowach bawiłem, ale przyznaję, że tak czułem się troszeczkę taki... Czułem, że te rozmowy były wymagające. O, w ten sposób to było w moim przypadku. I No i na końcu po jakimś tam czasie, po załatwieniu tych wszystkich ocen ze studiów, które u mnie wyglądały dość zabawnie, załatwieniu referencji dostałem ofertę i dostałem odpowiedź pozytywną i miałem też wybór, czy Mountain View, czy Zurich, ale ostatecznie zdecydowałem się na Zurich. Więc tak było. No, jak mówię, najprościej jest po prostu wejść na careers.google.com, znaleźć jakieś stanowisko, które by nas interesowało i złożyć CV. To jest najprostsza droga do rozpoczęcia procesu.
Albo można powtórzyć twoją ścieżkę i poczekać, aż opublikujesz jakiś research i napisać do ciebie maila fajny research.
Na przykład.
Albo napisać do Michała. Mamy pytanie...
A do Michała to już do Snapa. Ty chyba do Snapa.
No, tak, ale chyba tak, jeszcze tam tak, kogoś zna w Google. No.
No, tam trochę zna osób pewnie. Mamy pytanie od publiczności, akurat w temacie.
Okej.
Okay. Tak, ja miałem czytać.
Tak, Adam, teraz
tak,
ty.
Tak, tak. Co jest w Google? Co jest w Google poza znanym logo? Czy jakieś krótko mógłbyś streścić twoje odczucie?
Może krótko, sama historia firmy jest dość ciekawa. Jeszcze tę książkę Google Story czytałem, zanim podszedłem do rekrutacji. No tak pozytywnie mi się to czytało. Z punktu widzenia osoby pracującej tam obecnie, bardzo dobry klimat. Jak na korporację jest naprawdę świetnie i masa mądrych ludzi, od których można się masę rzeczy nauczyć. Naprawdę bardzo cenię swoich współpracowników i bardzo dobry management, więc... Po prostu domyślam się, że istnieje wiele firm, które oferują coś podobnego, po prostu Google też to oferuje.
Adam?
Ja, dobrze, teraz ja, okej. Okay. Zaczytałem się w komentarze, wybaczcie.
A tak, przepraszam, mi się rzucił jedno pytanie do odpowiedzi poprzedniej. W jakim języku były rozmowy rekrutacyjne? Były po angielsku. I mój język angielski wtedy był znośny, ale powiedzmy, że taksówkarz, który mnie wiózł z lotniska w Zurychu do biura, miał lepszy angielski niż ja, więc troszeczkę się stresowałem pod tym względem.
Okej, no cała ta twoja historia rekrutacyjna i w ogóle proces rekrutacyjny w Google przypomina mi troszkę harcerstwo, gdzie na samym końcu budzą cię o drugiej w nocy, każą ci się ubrać w mundur galowy, pędzą cię przez jakieś pola do lasu, następnie wręczają ci krzyż i mówią, dobra, teraz jesteś harcerzem, nie? Także to, trochę to tak zabrzmiało. Następne pytanie. Jak rozpoczęła się twoja przygoda z CTF-ami? Bo jak wszyscy dobrze wiemy, jesteś jednym z ojców założycieli, ojcem założycielem Dragon Sektora, najpopularniejszego i najlepszego na świecie zespołu grającego w CTF.
Nie wiem, czy najpopularniejszego.
Dla nas tak.
Okej, okay, idealnie. Dla doprecyzowania założyłem go razem z Juru, także jednym z ojców brzmi dobrze. I potem z Adamem Iwaniukiem w każdym razie. Ad pytanie. Generalnie zaczęła się w 2003 roku. Ja ogólnie w security wszedłem tak na poważnie od jakichś wargame'ów, jakichś takich hack-me, czyli takich stronek, gdzie było trzeba jakiś zestaw zadań wykonać, które bardzo przypominają to, co teraz się pojawia na CTF-ach. I w 2003, bodajże to był 2003, był jakiś turniej, który się nazywał Wargames, ale który wyglądał bardzo jak CTF-y obecne. I brałem w tym udział ze znajomym i zostaliśmy zdyskwalifikowani, bo znaleźliśmy błąd w platformie, który pozwolił nam na privilege escalation generalnie i na przejście wszystkich zadań bez robienia ich.
A był zakaz w regulaminie?
Nie, ale najwyraźniej i tak było to niezgodne z duchem gry, no więc jesteśmy zdyskwalifikowani. Nie jestem zły o tą decyzję, troszkę było mi smutno, no bo to exploit, tamto exploit, ale faktycznie dużo to było prostsze. I to był mój początek przygody z CTF-ami, potem przez następne lata, tak powiedzmy w jednym, może dwóch CTF-ach grałem, to były tam 2004 i później to były Security Days organizowane przez ekipę z Górnego Śląska, bodajże z Katowic i okolic. To były indywidualne zawody, były jakieś tam online kwalifikacje i potem były finały. I teraz jak się popatrzy na finały z tych kilku lat to i potem porówna się to z ekipą Dragon Sector, to są w zasadzie ci sami ludzie. Potem na Confidence zaczęły się pojawiać CTF-y, tam sobie troszkę pogram, a potem w 2012 znalazłem ranking CTF Time, czyli ten globalny ranking. I ja generalnie jestem troszeczkę staciarzem i Juru też jest troszeczkę staciarzem, więc mu podrzuciłem linka i mówię, okej, zakładamy team i on mówi, okej, zakładamy team, i bo tak na górze tego rankingu fajnie by było się znaleźć. No i zdaliśmy sobie rok na rozruszanie teamu i po roku faktycznie udało się skoczyć na top 1 na koniec sezonu. Więc tak, tak brzmi moja skrócona historia z CTF-ami.
To mi trochę przypomina tą instrukcję rysowania sowy, tak? Gdzie jest pierwszy obrazek, gdzie jest, jak zaczynamy rysować sowa, to rysujemy resztę sowy. Tak? Więc przyszliście po prostu i zajęliście pierwsze miejsce. No,
no po drodze było powiedzmy jakieś 70 CTF-ów, masa nieprzespanych nocy w weekendy, w zasadzie praca w ciągu tygodnia i potem weekend CTF 48 godzin i tak przez półtorej roku, nawet troszeczkę dłużej, ale tak...
Płynnie przechodzimy do następnego pytania, które brzmi, ile godzin ma twoja doba, dlaczego 48 i jak to robisz? Bo znany jesteś z tego, że robisz milion różnych rzeczy i w zasadzie no, może nie jest jeszcze ten etap, gdzie otwieramy lodówkę i pojawia się twoja twarz, ale książki, CTF-y, live'y, praca, życie pewnie jeszcze jakieś masz, wyglądasz na miarę normalnego człowieka i zadowolonego, więc
pewnie
nie spędzasz całego czasu tylko przed komputerem. Jak to robisz w ogóle?
Okej, okay, więc odpowiedzią jest Merkury albo Wenus, bo na Merkury doba ma 58 dni ziemskich, więc wystarczy się przeprowadzić na Merkury. Są troszeczkę lagi z internetem, ale poza tym da się bardzo dużo zrobić. No, to jest moja typowa niepoważna odpowiedź na to pytanie, a tak bardziej poważnie to nie mam zielonego pojęcia, czy robię coś specjalnego. To pytanie się bardzo często pojawia i ja mam wrażenie, patrząc na osoby, które bardzo cenię, na przykład właśnie wspomnianego Juru, jak ile oni potrafią, ile te osoby potrafią zrobić, to mam wrażenie, że ja generalnie mi jeszcze brakuje troszeczkę do tej efektywności, którą takie osoby jak Tavis czy jak Juru umieją osiągnąć, więc może kiedyś dojdę do tego poziomu, a póki co uważam, że nie robię nic specjalnie ciekawego, po prostu robię to, co lubię.
Okej. Okay. Mamy następne pytanie. Takie trochę triki. Jakiego systemu operacyjnego używasz i najczęściej używasz, tak? Niekoniecznie day to day. I dlaczego jest to właśnie ten system?
Okej. Okay. To słowo najczęściej tam może bardzo mieszać, bo generalnie moim wyborem na desktopa jest Windows. A chciałbym powiedzieć Windows 7, ale niestety Windows 7 odszedł w niepamięć, a był taki fajny i mi go bardzo szkoda, no więc korzystam z Windowsa 10 niestety, który jest ok, ale nie jest już taki fajny, jak była ta siódemka. I to jest mój wybór na desktopa, ale bardzo dużo korzystam z Linuxa i w zasadzie wszędzie poza desktopami mam Linuxa. Wszystkie serwery i tak dalej, VM-ki, jakieś, nie wiem, dziwne Raspberry Pi'e, dziwne komputery, które gdzieś tam leżą i nie wiem, mam jakąś wytrzymałość do 50G i można je na rakietach montować czy coś. Anyway, to tam wszędzie mam Linuxa, konkretnie Ubuntu Server. I no, jeżeli chodzi o Linuxa na desktopie, to próbowałem wielokrotnie, ale jakoś tak... Okej, okay, stabilność. Wiem, że to brzmi dziwnie, bo Windows jest podobno znany z tego, że jest niestabilny, szczególnie tam XP i te wcześniejsze, to pod Windowsem było bardzo źle ze stabilnością i wszyscy Linuxowcy się śmiali z tego Windowsa, ale potem Windows się troszeczkę ustabilizował i od 7 jest naprawdę dobrze z Windowsem, a desktopowy Linux mi się, co do niego podchodzę, to mi się wykrzacza, bo powiedzmy, nie wiem, kilka dni używam i potem X-y nagle się wyłączają, kilka dni znowu i znowu coś tam leży albo zawiesza się. Więc może będę miał niedługo podejście kolejne do tego desktopowego Linuxa, jak mnie ten Windows 10 z kolejnymi pomysłami trochę bardziej zirytuje. Ale tak, póki co to jest Windows. Głównie dlaczego to jest Windows? Dwa powody, bo lubię czasem pograć w gry komputerowe, a czasem dość dużo, prawdę mówiąc, gram. I dwa, Total Commander, znany wcześniej jako Windows Commander. Jakoś tak, wiem, że na Linuxie jest bardzo dużo odpowiedników. Ja się generalnie wychowałem na Norton Commanderze. Wiem, że na Linuxa jest masa jakichś double commanderów, genome commanderów i tak dalej, ale z jakiegoś powodu żaden mi aż tak nie podchodzi jak total commander. Są różnice w detalach i to jest, brzmi dziwnie, ale to jest to co mnie trzyma na desktopowym Windowsie.
Okej, okay, to z mojej strony to pozdrawiam moich wszystkich kolegów, znajomych i przyjaciół. Ja jestem na Windowsie tylko i wyłącznie dlatego, że jestem total commander, mój drogi. Nie ma innego narzędzia, które po prostu jest tak doskonałe, jeżeli chodzi o pracę z komputerem. No po prostu.
Tutaj plus jeden ode inżynieria.
Plus jeden ode mnie.
Ja mam jeszcze uwagę do systemów operacyjnych. O ile dobrze pamiętam, kiedyś czytałem, jak ty szutowałeś jakąś grę, która ci się z jakiegoś powodu nie uruchomiła, w końcu nie wiem, patchowałeś jakąś bibliotekę, nie próbowałeś robić tego samego z Linuxem? Może w końcu naprawisz tego Linuxa na desktopie i on zacznie działać.
Wiesz co, robiłem co jakiś czas jakieś patche, ale nigdy mi się nie chce ich upstreamować. I też niektóre moje zmiany są dziwne.
No jeszcze Linuxa na desktopie, no to...
I niektóre z moich zmiany też są dziwne. Ja upstream by po prostu się popukał w głowę i powiedział, że mam sobie iść, a nie zawracać im głowę, więc jest to bardzo fajne, że można tego Linuxa bardzo łatwo patchować, a w przeciwieństwie do Windowsa, gdzie trzeba się troszeczkę bardziej namęczyć. Ale tak, ale też dużo tych rzeczy by było pewnie do spatchowania. No i to jest, przyznaję, że o ile jest to fajna zabawa, no to spędzenie tygodnia, żeby mi się nie crashował desktop też... Mam chyba ciekawsze rzeczy do robienia.
Chyba. Jesteśmy w podobnym klubie. Słuchaj, masz ciekawsze rzeczy do robienia, to pytanie, które pewnie też słyszysz bardzo często i musimy je zadać, bo może jest jakaś nowa odpowiedź. Czy jest jakaś książka w kolejce, którą albo piszesz, albo chciałbyś napisać, albo już czeka do wydania?
Generalnie nie. Generalnie pisanie książki to jest... Nie wiem, czy pisaliście już książki. Jeżeli tak, to nie wiem.
Nie mamy takiej długiej doby, jesteśmy na ziemi ciągle niestety.
Właśnie, to jest masa pracy i póki co w planach mam zrobić drugie wydanie, zrozumieć programowanie. Generalnie zrozumieć programowanie, jak powstawało, to to miała być krótka książka. Ja sobie założyłem jakiś tam plan, co chcę wrzucić, no i mówię w pewnym momencie mojemu wydawcy, że tam wyjdzie, nie wiem, 700-800 stron. To była moja pierwsza książka, więc wydawca mówi, że takie przerażone oczy troszeczkę, że może trochę mniej, bo no nie wiadomo, czy to się sprzeda, czy to opłaca się drukować w ogóle, co niesprawdzony autor. No więc w końcu uzgodniliśmy, że tych stron będzie troszeczkę powyżej 600 bodajże. Ale to znaczy, że kilka rozdziałów gdzieś tam mam jeszcze w głowie, które chciałbym dopisać i chciałbym je dodać. Kilka rozdziałów chciałbym też zmienić tak z perspektywy czasu, więc kiedyś w końcu chciałbym drugie wydanie tego zrobić. I z roku na rok to odsuwam, ale w końcu mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się uda zabrać i to jest to, co jest w kolejce tak naprawdę.
No, czekamy na pewno. Adam?
Tak. Mamy pytanie od widza. Dlaczego Ubuntu Server?
Dobre pytanie. Tak generalnie przez lata przechodziłem... Chyba z Linuxem się bawię, nie wiem, od 95, może troszeczkę później. I przechodziłem przez bardzo różne dystrybucje. Najpierw jakieś SUSE, potem Slackware przez dość długo, nawet Gentoo znałem. Potem Red Hat dość długo i ostatecznie jak się Ubuntu pojawiło i rozsyłali płyty, było można po prostu wpisać swój adres na stronie i wysyłali karton 100 płyt. Pewnie pamiętacie, pewnie też macie gdzieś te kartony. To bodajże mój brat zamówił i dostałem jedną płytę i jakoś tak spodobał mi się. W sensie z Debianem też miałem troszeczkę do czynienia, Ubuntu się wydawał jeszcze prostszy niż Debian, no i tego Ubuntu, przy tym Ubuntu troszeczkę dłużej posiedziałem. Jak tak porównywałem Slack, gdzie każdą rzecz musiałem ręcznie instalować, się z tym troszeczkę męczyć versus apt-get install, to apt-get install mnie troszeczkę... bardzo to polubiłem, bardzo to pokochałem tą prostotę, jaką to dawało. A to mówię, to było dawno temu, jak jeszcze, no teraz to już wszystkie dystrybucje mają tego typu magię. A teraz po prostu trzyma mnie przy tym leniwość, to znaczy pewnie jakieś inne arcze i tak dalej mają lepsze rzeczy, ale po prostu to Ubuntu Server działa dla mnie i nie widzę powodu, żeby się na coś innego przerzucać i czegoś innego na nowo uczyć. Jeżeli mnie kiedyś, nie wiem, zirytuje, albo jeżeli po prostu zacznie umierać i się okaże, że, nie wiem, Arch Linux, tudzież Arch Linux jest lepszym rozwiązaniem, to pewnie wtedy się stwierdzę, że trzeba się jednak przemóc douczyć i na to się przesiądę. Także... Tak to wygląda. Bezwładność mnie trzyma na Ubuntu Server.
Okej, kolejne pytanie. Ono brzmi, co robić, by być jak Genval, ale ja je chyba trochę rozbuduję. Też mnie interesuje, jakby co wpłynęło na to, że jesteś tam, gdzie teraz jesteś? Jakby co cię popchnęło w ogóle w stronę komputerów, w stronę bezpieczeństwa? Czy był jakiś czynnik, który decydował, czy tak po prostu przez przypadek?
Dobra, pytanie. Generalnie, to zabrzmi dziwnie, ale komputerami zacząłem się interesować z dwóch powodów. Po pierwsze, mój tata i moja mama zresztą są elektronikami. Mój tata z komputerami miał do czynienia od zawsze, więc jako dziecko tam, nie wiem, 3-4-letnie gdzieś cały czas jakieś komputery widziałem, czy to u moich rodziców, czy u znajomych. No i w końcu, jak miałem 6 lat, dostałem własny komputer i sam mogłem się tym pobawić, a dla dzieciaka gra komputerowa, język programowania to jest to samo. Jedno i drugie może być fajną zabawą, więc jakoś tak to wszedłem i do dzisiaj i programuję, i gram, i robię jakieś inne rzeczy. I przez długi okres, właśnie z uwagi na to, że dostałem te dwie rzeczy, nie? Dostałem książkę do programowania, a raczej ksero książki do programowania, takie czasy, i gry, to myślałem, że będę game devem, czyli będę robił gry komputerowe. Ale jakoś tak na studiach, kiedy powoli musiałem zacząć szukać pracy, no nie musiałem, ale chciałem już zacząć szukać pracy, to nawet popracowałem chwilkę w game devie, ale potem coraz więcej informacji od znajomych dostawałem, że w game devie to cały czas jakiś crunch time, cały czas terminy gonią, słabe pensje. Troszeczkę wcześniej mnie security zaczęło interesować. Security też bardzo lubię, bardzo lubiłem wtedy, cały czas bardzo je lubię. No w security warunki pracy są troszeczkę lepsze, więc to była troszkę taka decyzja. I to lubię, to gdzie iść, no tam, gdzie są lepsze warunki. No i tak jakoś trafiłem do security zawodowo. Więc powiedzmy, że to było trochę przypadku, trochę backgroundu moich rodziców, trochę własnego zainteresowania. Po prostu od zawsze bardzo lubiłem komputery i do dzisiaj bardzo lubię, więc udało się. Dobrze. Szczęście.
Skoro tak bardzo lubisz komputery i lubisz je od dawna, to teraz takie jakby retro pytanie może troszeczkę. Commodore czy Atari? Dlaczego Commodore?
Dlaczego Commodore? Dobre. Wiesz co, dostałem jako pierwszy komputer Atari, więc Atari. Konkretnie jestem Atari 800 XL. To powiedziawszy, Commodore to zawsze lubiłem, bo moi znajomi wszyscy mieli, to była jeszcze podstawówka, mieli Commodore z jakiegoś powodu. Nikt inny nie miał Atari. Więc
Lepszy dźwięk miał.
Tak, ale Atari miało lepszy układ graficzny.
Możemy tak długo. Ja jestem team Commodore.
Rozumiem.
Atari wygrywa, jest nas dwóch na kanale w tej chwili.
Powiem tak, o ile bardzo lubię Atari i mam to swoje Atari do dzisiaj, gdzieś tam leży, je troszeczkę sobie, no troszeczkę już moja lutownica je dotknęła, co nie znaczy, że ono nadal cudownie wygląda, ale Commodore mam akurat więcej w domu, mam dwa Commodore. I też troszeczkę się tym pobawiłem ostatnimi laty zaskakująco. Jakiś tam crack mi zrobiłem na jakiegoś CTF-a, jakimiś grami się pobawiłem. I Commodore też jest, bardzo lubię Commodore. Generalnie lubię w zasadzie wszystkie stare komputery, troszeczkę mniej konsolami się bawiłem. Także jakbym, nie wiem, powiem Atari tylko dlatego, że zaczynałem od Atari, ale tak to i Atari, i Commodore, i powiedzmy, nie wiem, Spectrum, Amstrad i tak dalej, bardzo fajne komputery. Amiga zresztą też.
Tak, Amiga.
Tak, to co do Amigi chyba wszyscy możemy się zgodzić, żebyśmy znaleźli tutaj jakąś wspólną platformę porozumienia.
No była lepsza.
To jest ta platforma, gdzie Atari i Commodore się spotykają w pewnym momencie i mówią, no dobra, ale Amiga. Dobra, sobie kolejne pytanie. Ja przyznam, że ja nie jestem pewien, czy w tym pytaniu jest błąd, czy nie ma. I jeżeli jest, to nie wiem. Czytam. AT&T czy Intel? I dlaczego Intel?
Intel. Pytanie, okej, okay. Jeżeli ktoś pisze w assemblerze, to pytanie jest oczywiste, chodzi o składnię, czy składnia AT&T, która jest bardziej niskopoziomowa i bardziej przypomina faktycznie to, jak opkod jest kodowany w kodzie maszynowym, albo Intel, który jest troszeczkę delikatnie wyżej poziomowy, jeżeli chodzi o zapis, scale index i offset, tudzież displacement to się chyba oficjalnie nazywa. I ja preferuję Intela, bo jest troszeczkę czytelniejszy dla mnie. Od niego też zaczynałem i większość narzędzi do inżynierii strasznie używa Intela, a te narzędzia, które używają AT&T, można i tak przełączyć w tryb intelowski. Więc znam obie składnie, ale preferuję po prostu Intela.
Okej. To następne pytanie. Cały czas patrzę na czat, ale tych pytań jest na razie trochę mało. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby je zadawać. Pytanie z komentarza na zaufanej trzeciej stronie. Jak utrzymujesz dyscyplinę, żeby nie rozdrobnić się na setki różnych zadań? Masz szerokie zainteresowania, robisz dużo rzeczy naraz. I pytanie, jak się nie rozdrabniasz? Jak się fokusujesz na jednym zadaniu, żeby je dokończyć? Chyba, że nie. Chyba, że jakby podchodzi chaotycznie.
Nie, generalnie ja raczej chwytam wiele srok za ogon. Mam zwyczaj zabierać się za wiele różnych projektów i ten kontekst switching pomiędzy zadaniami troszeczkę boli, ale generalnie tak z takich moich, nie wiem, przemyśleń przez te lata stwierdziłem, że jak nie wiem za co się wziąć teraz, to się biorę za cokolwiek, bo lepiej iść do przodu niż stać w miejscu i się zastanawiać, co wybrać. Ale tak to też robię bardzo dużo rzeczy z bardzo wielu działek i zawsze tak robiłem, w sensie okej, no mam ten background programistyczny, trochę tam inżynierii wstecznej potem liznąłem, potem zostałem gdzieś menadżerem w Hispaseku, potem oficjalnie w Google'u, potem, nie wiem, jak na przykład popatrzycie na czeki z Dragon CTF-a z ostatniego roku, to też je designowałem, nie mówię, że robiłem grafiki, ale design był mój. Do PageTout też robiłem większość grafik, oprócz coverów, bo covery są profesjonalne. I tak, z rzeczy, których na przykład nigdy się nie spodziewałem, że będę im poświęcał czas, to jest pisanie książek albo redagowanie książek tudzież artykułów. Pewnie wiecie, że współpracuję z programistą juniorem, kiedyś współpracowałem z Hackingiem, z Hack in the Box magazine jako właśnie edytor i biorąc pod uwagę moje oceny z języka polskiego, to bardzo to zaskakujące jest dla mnie, bo one były takie najniższe jak się da generalnie. Więc nie, ja mam zwyczaj robić bardzo dużo rzeczy, ale staram się cały czas iść do przodu, czyli nawet jak mam, nie wiem, 10 rzeczy do zrobienia, to staram się wybrać jedną z nich i pchać ją do przodu, bo zastanawianie się, co wybrać, to jest najgorsze, co może być. I druga sprawa jest też, nie boję się rzeczy odrzucać. Jak stwierdzam, że to mnie już nudzi i nie chcę tego robić, to nie, no jeżeli to nie jest krytyczne, albo ktoś mi za to nie płaci, nie? Bo profesjonalizm to inna sprawa, ale jeżeli coś dla siebie robię i to mnie przestaje bawić, to nie boję się tego odłożyć, zamiast, nie wiem, że to wisi nade mną przez 5, nie wiem, miesięcy i nie mogę się zabrać i przez to nic nie robię. Wiem, że wielu początkujących ma taki problem, to ja się po prostu tu nauczyłem, że trzeba to odłożyć. I takie dwie rzeczy mogę w zasadzie powiedzieć w wielu słowach.
Mamy pytanie, Mamy pytanie od publiczności a propos tych niedokończonych projektów i robienia wielu rzeczy naraz. Jak dużo masz takich projektów niedokończonych? Tak w statusie in progress, on hold?
Powiem tak,
szybki rachunek.
Szybki rachunek, nie wiem. Powiem setki i pewnie się pomylę, ale pewnie nie o rząd wielkości.
Okej.
Dużo, naprawdę dużo. Także to, co widać, to, co publikuję, to są jakieś te 1 na 100, które uda się dokończyć i jest na tyle fajne, żeby go pokazać.
Coś o tym wiem. Mamy jeszcze jedno pytanie. Czy publikujesz w czasopismach naukowych?
Nie, generalnie od... myślałem, żeby robić doktorat na uczelni, ale w końcu nawet stwierdziłem, że nie skończyłem magisterki, bo stwierdziłem, że uczelnia mi po prostu przeszkadza w badaniach i jakoś tak wolę iść w środowisko komercyjne niż akademickie. Też popracowałem chwilę dla uczelni przy jednym projekcie i po prostu w komercyjnych firmach, nie wiem, takie jest moje doświadczenie, to jest pewnie anegdotyczny dowód, ale z mojego doświadczenia w komercyjnych firmach jakoś tak szybciej ten research idzie. I stąd też publikacje moje, no i też inna sprawa, że siedzę w security hackingu. Owszem, robi się publikacje z tego do tego typu wymienionych czasopism, tudzież w takich wymienionych miejscach, ale preferuję raczej scenowe miejsca typu, nie wiem, frak, okej, do fraka nigdy nic nie napisałem, ale Hack in the Box magazine albo PageTout, żeby daleko nie szukać.
Okej, kolejne dwa pytania ja połączę, ponieważ jest dużo pytań odnośnie tego, jak się uczysz, ile się uczysz, czy polecasz komuś, żeby studiował, czy żeby uczył się sam. Generalnie pytania też są o to, jak wiele czasu poświęcasz w ogóle na naukę, czy odróżniasz gdzieś tam w swoim życiu ten etap, gdzie się uczysz i gdzie tą naukę przekazujesz dalej. Sam też jesteś przecież edukatorem, jednym z najbardziej chyba płodnych na rynku security polskojęzycznym. Ile wyprodukowałeś już treści, to wiesz chyba tylko ty, bo nie wiem, czy jest ktoś w stanie śledzić wszystkie twoje publikacje i kanały. Samo zapoznanie się z nimi pewnie zajmuje więcej niż jest czasu w zegarze na dobę. A jak dzielisz to, ten swój czas i jak wygląda ten twój rozwój versus przekazywanie tej wiedzy innym?
Okej, więc powiem tak, i być może kogoś zaskoczę. Przekazywanie wiedzy innym uznaję za uczenie siebie. Jest taki dowcip, który przywołuję często, więc pewnie jeżeli ktoś kiedyś widział jakiś wywiad ze mną, to już go słyszał, że jest sobie profesor i profesor tu żali się swojemu koledze, że tłumaczyłem studentom to raz i nie zrozumieli. Tłumaczę studentom to drugi raz i nadal nie rozumieją. Tłumaczę trzeci raz prostszymi słowami, nadal nie rozumieją. Tłumaczę czwarty raz, sam zrozumiałem, a oni nadal nie rozumieją. I to jest bardzo prawdziwy dowcip generalnie. Jak się spisuje wiedzę albo przekazuje wiedzę, to się zaczyna myśleć o rzeczach, których się nie wie i zaczyna sobie w głowie zaczynasz sobie krystalizować wiedzę. I dlatego powiedzmy jakieś tam odpowiadanie na forum, pomaganie ludziom, bo na niektórych forach mam nabite trochę punktów, to zawsze uznawałem za uczenie siebie. Tak samo jak robię streamy, też bardzo dużo się podczas tych streamów sam uczę. Więc to jest dla mnie to samo. Natomiast jeżeli chodzi o robienie rzeczy i wykorzystywanie tej wiedzy, to też jest w naszej działce przynajmniej, a szczególnie czym bliżej się jest tej takiej granicy poznanej wiedzy, to tam coraz więcej trzeba się samemu douczać. Albo po prostu jeżeli jest się blisko tej granicy, dla mnie na przykład, nie wiem, teraz się uczę Express.js-a, to jest dla mnie zupełnie nowość, jest to oczywiście bardzo poznany temat, ale to jest też, staram się coś robić w tym, a jednocześnie się tego muszę uczyć i cały czas muszę douczać. Więc powiedziałbym, że wykorzystywanie mojej wiedzy to będzie tak 40% czasu i cały czas douczanie się to jest 60% czasu. W ten sposób. Wspomniałeś coś o studiach. Jeżeli chodzi o studia, to jest bardzo indywidualna kwestia. Generalnie z mojego punktu widzenia, jeżeli dana osoba nie pracuje w momencie, gdy podejmuje decyzję, nie pracuje w tej działce, która ją interesuje, w momencie, kiedy chodzi o podjęcie decyzji, czy iść na studia, czy nie, to lepiej iść na studia, bo to daje dodatkowy czas i dodatkową wiedzę. Jeżeli chodzi o studia, to one z mojego punktu widzenia są świetnym dodatkiem do tego, co dana osoba sama się uczy. Czyli jeżeli się idzie na studia, to wszystko, co oni mówią, rozszerza perspektywę, pozwala nabyć wiedzę z bardzo taką ogólną z wielu działek, ale ostatecznie samemu trzeba wybrać, co najbardziej nam się podoba i się samemu uczyć z tego i cały czas iść z tym do przodu, bo studia są cały czas bardziej ogólne, tam na wyższych latach jest coraz większa specjalizacja, aż w końcu doktorat jest bardzo wyspecjalizowany, ale zanim do tego momentu się dojdzie, to jednak samemu trzeba bardzo dużo działać. I no, tak wyglądają studia z mojej perspektywy przynajmniej. Czy na którą część tego pytania nie odpowiedziałem?
Chyba na wszystkie, a jeżeli nie, to na pewno pytający nam się przypomną w czacie i tak się o tym dowiemy.
Dobrze, mamy jeszcze jedno pytanie od oglądających. Pozdrowienia dla Tomka. Jakie najtrudniejsze zadanie z zawodów CTF-owych cię spotkało?
Okej, pozdrawiam członka Dragon Sector. Niech pomyślę. Najtrudniejsze. Kilka było takich, było kilka zadań, gdzie siedzieliśmy bite 40 godzin nad nimi. Takie, co mi się najbardziej podobało, to był, dostał się image systemu operacyjnego bazującego na FreeDOSie pod Boxa, który, FreeDOS jest o tyle ciekawy, a raczej ta aplikacja, która na tym działała, na tym image'u, była o tyle ciekawa, że ona działa w tak zwanym Unreal Mode, czyli trybie nierzeczywistym procesora, co jest niczym innym jak 16-bitowy tryb, w którym są segmenty zainicjalizowane, tak jakby były w trybie chronionym. Co znaczy, że jest bardzo, pamięć bardzo dziwnie wygląda i programy bardzo dziwnie z tą pamięcią wchodzą w interakcję. I na tym było trzeba, i to sobie gdzieś tam chodziło na jakimś serwerze, i było trzeba znaleźć błędy, i było trzeba potem te błędy wyeksploitować. Cała komunikacja z tą aplikacją była po jakimś tam porcie szeregowym, ale ten port szeregowy był tak naprawdę podpięty pod sokety, więc się po TCP/IP z tym rozmawiało. I 20 godzin siedzieliśmy, żeby to zrewersować, a potem szukanie błędu, i potem jeszcze pisanie exploita. I co się okazało? Okazało się, że znaleźliśmy błąd, który nie był intencjonalny i którego autor nie wiedział, że tam włożył. Znaleźliśmy jakieś uninitialized variable w systemowej implementacji HIPA, co nam pozwoliło na jakieś magię z segmentami zrobić i wykonać kod ostatecznie. I autor się tego nie spodziewał i zaskoczyło go to, że kod wyglądał poprawnie z jego perspektywy, po prostu w trybie nierzeczywistym pewne rzeczy działają delikatnie inaczej i tego nie wziął pod uwagę i stąd się uninitialized variable wzięło. Długa i skomplikowana historia, ale to zadanie było naprawdę fajne i no serio, bite 40 godzin zajęło. Zastanawiam się, czy co wywiad nie mówię, że dłużej trwało, ale nie, coś mi mówi, że faktycznie to...
Możemy zawsze sprawdzić.
Możemy sprawdzić.
Dobra, mam kolejne pytanie ze strony. Ja też trochę przeformułuję, bo pytanie jest, jakie dziedziny security w Polsce nie są jeszcze rozwinięte i przydałoby się, żeby ktoś się w nich wyspecjalizował. Ja to rozszerzę. Jak widzisz w ogóle branżę security, czy widzisz jakieś trendy, tak, które warto obserwować, w których faktycznie warto się angażować, a czy widzisz jakieś kierunki rozwoju dla ludzi, którzy już dzisiaj myślą o security, ale jeszcze nie do końca wiedzą, co ich w tym najbardziej kręci i są otwarci na różne możliwości?
Powiem tak, to jest, kogo brakuje? To jest chyba pytanie do was, bo mi jest trudno odpowiedzieć. Ja powiedzmy, że siedzę w tym swoim security researchu z jakimiś tam okolicznymi pentestami co N lat, ale nie mam za bardzo rozeznania na rynku, więc czy wy umiecie na to odpowiedzieć?
Ja powiem, że brakuje w ogóle ludzi, którzy się zajmują security, którzy uczą się sami i którzy... Tak jak kiedyś przeczytałem definicję hakera, że haker to jest ktoś, kto spędza nierozsądnie dużą ilość czasu nad problemem, który inni uznali za nierozwiązywalny. I takich ludzi właśnie brakuje, którzy po prostu siedzą do tej piątej nad ranem albo 40 godzin nad jednym zadaniem CTF-owym, bo chcą coś zrobić. I jeśli tacy ludzie są wśród naszych słuchaczy, to na pewno sobie w życiu poradzą. Jak druga anegdota, jak ktoś mi zadaje pytanie, jak zostać hakerem, to mówię, zapytaj Google'a i następnie stamtąd idź dalej. Jeżeli umiesz sam znaleźć odpowiedzi na swoje pytania, to jest bardzo dobry pierwszy krok do tego, żeby zostać dobrym człowiekiem od bezpieczeństwa, bo mało kto cię tego nauczy, tyle ile nauczysz sam siebie. Więc umiejętność samodzielnej nauki jest deficytowa.
No pytanie, czy my trochę nie mamy łatwiej, w sensie przez to, że jesteśmy trochę starsi, mamy trochę więcej doświadczenia, musieliśmy sobie na początku radzić z trochę innymi problemami, jak rozpoczynała się zabawa z komputerami, niż ludzie mają teraz, więc może to po prostu zanika tak naturalnie, tak, że jakby, no śmiejesz się, ale ja też to obserwuję, tak, w sensie ludzie teraz sięgają po gotowce, nie myślą, nie skupiają swojej uwagi na jakby zrozumieniu problemu, tylko wykorzystują to, co już jest, tak. I to jest, wydaje mi się, też jest duży problem.
Tak, diabeł tkwi w szczegółach. Na tym polega hacking. Trzeba się w te szczegóły zagłębić. Natomiast jeżeli chodzi o działki security, w których brakuje ludzi, to jest dobre pytanie. Widziałem, że w komentarzach było też bodajże sugestia, czy coś związanego z kryptowalutami albo z AI. To może jeżeli chodzi o to AI, bo kryptowaluty to jest bardzo ciekawa działka, ale to jest generalnie kryptografia i kryptoanaliza i tam zawsze brakuje ludzi. I to jest bardzo matematyczna działka na tym poziomie. I nie mówię tutaj o inwestowaniu w kryptowaluty, tylko o tym, jak to działa. Na przykład, nie wiem, papierek o bitcoinach, ten o tym, jak to działa, bardzo był fascynujący dla mnie, ale potem ta cała zabawa w inwestowaniu już mniej. Jeżeli chodzi o AI, to AI mam wrażenie, że jest obecnie na etapie takim, że jako środowisko myślimy, gdzie by je można użyć i do czego by je można użyć i cały czas szukamy, gdzie to AI w security by można zastosować, tak żeby miało ręce i nogi, a nie było po prostu jakąś, nie wiem, heurystyką na jakiś problem, który da się załatwić normalnie metodami takimi zwykłymi serią ifów. Albo gdzieś, gdzie faktycznie jakąś wartość dodaną wnosi, poza tym, że no, działa dla jakichś przypadków, ale tyle, więc jeżeli ktoś lubi AI, to faktycznie jest miejsce w researchu do pomyślenia, gdzie to AI w security można sensownie użyć. Jakie jest moje zdanie przynajmniej.
A widziałeś już, że faktycznie gdzieś są jakieś implementacje czegoś, co można nazwać sztuczną inteligencją, a nie jakimś prostym machine learningiem w dziedzinie security? Spotkałeś się już z czymś takim?
Niezbyt, ale specjalnie też nie śledziłem tematu.
Okej, dobra. Ja widzę kolejne fajne pytanie w czacie. Która metoda nauki, to takie targetowane na ciebie bardzo pytanie, która metoda nauki języka programowania jest efektywniejsza? Czy funkcje, składnie, czy wymyślenie projektu? Jakby jaką drogą iść?
Okej, anegdotycznie ja szedłem w kierunku projektu zawsze i zawsze preferowałem metodę uczenia się przez robienie, czyli nie czytanie jakichś tam książek o tym, jak C++ działa albo jakieś przerobianie jakichś tutoriali, tylko... Nie wiem, myślałem, że chcę zrobić coś takiego i potem douczanie się rzeczy, które potrzebuję, żeby to zrobić. I na początku to jest trudne, czym dalej tym... Nadal jest trudne, ale sobie szybciej człowiek radzi z problemami po prostu. Więc no, tak to wygląda z mojej strony. Potem jest pytanie, Znaczy, jak już się osiągnie pewien poziom, to wtedy można zacząć się douczać, nie wiem, funkcji bibliotek, frameworków, przeczytać sobie specyfikację języka albo oficjalną dokumentację od projektu. Tam masę ciekawostek zawsze można znaleźć, takich, których by się człowiek nie spodziewał. No, jeżeli chodzi o składnie krok po kroku, to no na początku okej, bo na początku jak się uczy człowiek programowania, to musi się nauczyć i składni, i programowanie. I to są dwie zupełnie różne rzeczy i je trzeba się nauczyć naraz i to jest bardzo bolesne. Jak się już przejdzie przez jeden język i załatwi to w składnie w jednym języku, to potem już jest prościej. I w nauce programowania, i w nauce kolejnych języków, więc nie ma chyba jakiejś takiej złotej drogi tutaj, po prostu trzeba się zmusić i iść do przodu.
Okej, okay, kolejne pytanie z czatu. Blue team czy red team?
Red team. Ja zawsze raczej po tej ofensywnej stronie byłem.
Teraz jest taki nowy twór, nazywa się Purple, to może tutaj.
Red team.
Red. Hakuję. Dobrze. Mamy bardzo ciekawe pytanie od Mateusza. Widać je na ekranie. Mhm. Co nakręca cię do kolejnych poszukiwań i co robisz, gdy napotkasz na kolejne ściany przy researchu?
Okej. Co nakręca mnie do kolejnych poszukiwań? To jest dobre pytanie, jest troszeczkę pytanie o motywację. Co mnie motywuje? Nie wiem. Po prostu lubię to, co robię, więc jakoś z motywacją nigdy jakoś specjalnie nie było problemu. A co robię, gdy napotykam kolejne ściany przy researchu? Okej, to może troszeczkę zmienię pytanie i odpowiem w kontekście zadań CTF-owych. Co robić, jak się natrafi na zadanie CTF-owe, gdzie wiadomo, że jest rozwiązanie, w przeciwieństwie do na przykład researchu, gdzie rozwiązanie może po prostu nie być, i się utknie. Więc tak, można zrobić kilka rzeczy, których przynajmniej, jeżeli chodzi o metody, które ja wypracowałem, to jest zacząć od nowa, czyli nie wiem, zakładam nowy katalog, biorę nową kartkę w notatniku i idę od nowa z danym tematem, danym zadaniem w tym wypadku. Jeżeli to nie zadziała, spisywać notatki i tak jakbym miał komuś tłumaczyć to zadanie, czyli tak zwana metoda na gumową kaczkę w CTF-ach, to jest też metoda, która pozwala przekazać komuś innemu z drużyny zadanie, kto może mieć jakieś świeższą głowę, lepsze pomysły, być po prostu lepszy w danej działce. I to, co już mówiłem wcześniej, spisanie czegoś albo tłumaczenie komuś czegoś krystalizuje wiedzę i pojawiają się wtedy w głowie rzeczy, których nie wiemy, a których wcześniej sobie nie zdawaliśmy sprawy, że nie wiemy. Jeżeli czegoś nie wiemy, to możemy się tego dowiedzieć i to czasami nam otwiera drogę. Na przykład znajdujemy, że tam były drzwi, których wcześniej nie widzieliśmy. Jak to nie zadziała, to można iść spać. Nie wiem, kilka godzin, a czasem mózg sam pracuje, czasem mamy po prostu wgląd. I wstajemy i mamy jakiś pomysł, albo mamy po prostu świeższą głowę i możemy się znowu zastanowić. Jak się siedzi 20 godzin i patrzy na jakieś zadanie, to czasami przespanie się kilku godzin naprawdę daje świetne rezultaty i to samo jest w researchu. Jeżeli chodzi o research, to bardzo ważną rzeczą jest nie poddawać się po krótkim czasie. Research zajmuje czas, czyli i nie można bać się tego czasu poświęcić na ten research. I to mogą być tygodnie czasami i mimo wszystko trzeba gdzieś tam cały czas siedzieć przy tym i iść do przodu, bo jest mało rzeczy obecnie, które się w kilka godzin da zrobić. Tyle mogę powiedzieć.
Bardzo, bardzo fajne tłumaczenie. Pytanie z zupełnie innej beczki i znowu połączę kilka pytań w jedno. Generalnie pytanie jest, czy kiedyś nie było lepiej? I pytanie jest, czy ludzie z security nie mają teraz mniejszej wiedzy niż kiedyś, czy menedżerowie nie przestali się przejmować security, czy nie ma zbyt dużego trendu, żeby jak najszybciej dostarczyć produkt, czy ogólnie security, mimo iż siedząc w tej działce, my wiemy, że ono jest ważne, czy nie jest jednak spychane na drugi plan użytecznością, dostarczeniem na rynek, Że nasza perspektywa jest taka, że jest faktycznie ważne, no bo wiemy, że jest ważne, w końcu się nim zajmujemy, to musi być ważne, gdyby nie było, to byśmy się nim nie zajmowali.
A z drugiej strony, więc tak musimy mówić.
Tak, oczywiście, a z drugiej strony świat wydaje się to trochę ignorować, tak, i na rynek trafiają produkty, które no, dostarczają nam dużo pracy i rozrywki, ale o ich bezpieczeństwie nic dobrego powiedzieć nie możemy, tak, i jakoś ten świat nie może dojrzeć do tego, żeby zrozumieć, że security jest takie ważne, jakie my je widzimy. Jak ty to widzisz?
Okej, z mojej perspektywy to jest tak, popatrzyłbym na to, jak to wygląda z drugiej strony też, czyli z drugiej strony mamy grupę znajomych, którzy tworzą startup i mają niewielkie zasoby i te zasoby muszą jakoś wykorzystać. Teraz security, chcemy czy nie chcemy, nie jest działką, która przynosi zysk biznesowi, chyba że to jest, no nie wiem, że biznesem jest jakiś consulting security, nie? Ale odstawmy biznesy security na bok. I w takim razie security jest raczej czymś, co stara się niwelować straty. I z punktu widzenia biznesowego, jeżeli tej kasy na początku jest mało dla firmy, no to oni po prostu nie mają kasy na security i muszą coś wypchnąć na rynek, żeby to zaczęło zarabiać, żeby zaczęli mieć pieniądze na inwestycje, gdzie jedną z tych inwestycji może być później to security. I tak ja na to patrzę, czyli chciałbym, żebyśmy żyli w świecie idealnie kulistych kurczaków, gdzie security jest tą najważniejszą rzeczą, ale no z punktu widzenia firm niestety tak nie jest i z tym się troszeczkę trzeba sobie może nie tyle pogodzić, bo to niedobrze jest, jak się z tym godzimy jako bezpiecznicy, nie? Ale przynajmniej sobie zdawać z tego sprawę i też nie jakoś osobiście bym nie zrzędził na tą drugą stronę, że podejmują takie i inne decyzje biznesowe, byleby też brali w analizę ryzyka pod uwagę to, co może się stać biednym użytkownikom, jeżeli naprawdę programiści schrzanią. A tu czasami jest niebezpiecznie, więc... Tak, raczej bym... No cóż, jako osoby w security musimy cisnąć menadżerów, żeby pamiętali o tym security, że to też jest istotne, że to też ma jakiś cel i to chronimy nie tylko firmę, ale chronimy również naszych użytkowników. I no, mam tak, nie wiem, plus jeden dla Google'a generalnie, bo naprawdę traktuję security poważnie, ale...
No. Mamy teraz, przynajmniej z tego, co ja zauważam, dosyć duży, powiedzmy, problem z tak zwanymi startupami. Nie mówię to tylko o security, tylko na przykład mamy temat open bankingu, tak? W sensie mamy dyrektywę PSD2, open banking, każdy startup może jakby wykorzystać dane, może odebrać od użytkownika jego dane i wykorzystywać je, nie wiem, do wykonywania jakichś procesów kredytowych, wykonywania płatności w jego imieniu. Tutaj jest duży problem, tak? Bo dużo tych startupów powstaje. Miałem niestety styczność z jednym zupełnie prywatnie, z jednym CEO rozmawiałem a propos bezpieczeństwa aplikacji mobilnej, która działa na rynku bodajże w UK-u. I odpowiedź była, po co mi bezpieczeństwo? To jakby nie jest mi to potrzebne, tak? Gościu, który obraca milionami funtów, stwierdził, że jest mu to niepotrzebne, bo jest ubezpieczony. W razie czego, jak komuś ktoś buchnie kasę, no to ma ubezpieczenie i do widzenia, tak? On nie musi dbać o to bezpieczeństwo. Że to też jest takie podejście, które zauważam.
No to jest strategia.
Taka
tak naprawdę.
Brzmi jak osoba, która jeszcze nie miała nigdy wpadki security, nie? Po pierwszej wpadce troszeczkę inaczej też druga strona zaczyna na to patrzeć.
No, odnośnie startupów, pojawiło się pytanie, które też mi się ze startupami kojarzy, czyli wszystkie te aktualnie trwające inicjatywy do śledzenia kontaktów w związku z trwającą epidemią. Zainstalowałeś już coś na telefonie?
Póki co nie, ale nie wiem, czy jest jakaś dyspozycja, żeby coś instalować. Muszę rzucić okiem. Bo ja tak. Pewnie część osób wie, jak generalnie nie mieszkam w Polsce, więc tu jest troszeczkę inaczej, troszkę inne są zalecenia w związku z tym. Widziałem, że jest jakaś dyskusja o tym, ale nie mam zielonego pojęcia, czy już coś było zalecone.
Ale ty na przykład zainstalowałbyś bez czytania kodu?
Sure.
Masz duże zaufanie?
Nie, po prostu nie na głównym telefonie.
Strategia mitygowania ryzyka bez wysiłku. Uczymy się.
No generalnie, no tak, no czasami security jest tak, że najlepsze, co można zrobić, to jest ograniczenie jak jest damage, ojejku, ograniczenie tego, co się może stać po tym, jak ktoś się włamie i będzie, nie wiem, zrutuje nam telefon, no to próba ograniczenia tego zamiast próba zabezpieczenia, bo no to jest ten problem troszeczkę, nie? Że jeżeli to troszeczkę powtarzane i stare już hasło i niekoniecznie dobre, że broniący musi wszystko zabezpieczyć, a atakujący musi tylko jedną lukę znaleźć, no więc jeżeli mamy coś, co na czym nic nie ma i niech sobie ta osoba to haczy, bo i tak nic jej to nie da, no to jest jedno z podejść, to jest całkiem niezłe, prawdę mówiąc.
Dobrze, mamy kolejne pytanie z czata. Czy widzisz wartość w udoskonaleniu researchu, który już istnieje? Czy nie masz wrażenia, że wiele rzeczy mogłoby być zrobione lepiej i wtedy jakby interesujesz się tematem, wchodzisz, pomagasz? Jeżeli oczywiście masz wolny czas.
Tak, generalnie powiedziałbym, że tak. Powiem tak, troszeczkę odskakując od pytania. I to jest, dla mnie to jest analogia, to może nie brzmieć jak analogia, ale jak się uczę programowania, to zauważyłem, że co kilka lat wracam sobie do podstaw. Czyli na przykład znowu czytam, jak w języku C i C++ działają, co to są inty, co to są floaty, co to są unsigned inty i tak dalej. I za każdym razem znajduję coś nowego, ciekawego. Jakiś taki drobny kruczek, który mi wcześniej umknął i z którym można zazwyczaj coś fajnego zrobić. I to jest to samo tutaj. Czyli mam już jakiś research i możemy do niego za jakiś czas wracać z nowo nabytą wiedzą albo z nowo opublikowaną wiedzą i coś do niego dodawać, troszeczkę coś ulepszać, optymalizować. Jak dla mnie brzmi jak dobre wykorzystanie czasu, równie dobre jak próba parcia naprzód.
Okej, powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania, bo staramy się, żeby też nasze wywiady nie trwały zbyt długo i myślę, że na koniec musi paść pytanie, które jak rozumiem jest dosyć niszowe, ale twoi fani powinni je zrozumieć, czyli kiedy ray tracing, kiedy OSDF?
OSDF będzie pewnie po ray tracingu, ray tracing prawdopodobnie przed OSDF-em. Tak, kiedyś może do tych serii wrócę, ale to są serie, które wymagają ode mnie dość dużo czasu, niestety, między streamami, czasu, którego obecnie nie mam i jak kiedyś będę miał czas, to bardzo chętnie bym do obu tematów wrócił, no, ale niestety póki co miałem tylko odpowiedzieć w ten sposób.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, zanim skończymy, zaprosimy następnego gościa. Jak się relaksujesz? Co robisz w wolnej chwili?
Generalnie tak. Lubię sobie pograć w gry komputerowe, o czym wspominałem, ale to jest, gram głównie w gry competitive, teraz wcześniej w StarCrafta, potem w Counter-Strike'a, teraz w Apex Legends i moja żona nie jest pewna, czy to jest relaksowanie się, jak mnie widzi. Więc oprócz tego jeszcze powiem hiking. Generalnie, no cóż, mieszkanie w Szwajcarii, gdzie się nie obejrzeć, to jakaś góra, jakieś jezioro i bardzo mnie to wciągnęło wyjście do przyrody, są naprawdę śliczne trasy, więc powiedzmy, że to jest na pewno bardziej relaksujące niż competitive e-sport.
No cóż, zazdrościmy ci pogody, przygody i okolic. Szwajcaria, piękny kraj. Także mamy nadzieję, że znajdziesz dużo czasu i na kolejne treści, i na swoje rozgrywki. I jak do tej pory ci dobrze chyba to idzie, więc aby trwało tak dalej. Czekamy na kolejne wydania Zrozumieć Programowanie. Ciekawe, na którym się zatrzymasz, bo to pewnie temat, który zawsze się będzie rozwijał. Życzę ci wielu. Słuchaj, dziękujemy ci bardzo za to, że poświęciłeś nam dzisiaj czas i za to, że powiedziałeś nam parę fajnych, mądrych rzeczy. I mamy nadzieję do zobaczenia na kolejnych kanałach, wywiadach, magazynach, książkach, projektach, CTF-ach i wszystkich innych wspaniałych rzeczach, którymi się z nami dzielisz. Dzięki wielkie i do zobaczenia.
Dzięki wielkie za zaproszenie i do zobaczenia wszystkim widzom, wam.
Dzięki.
A my zaprosimy teraz naszego czwartego uczestnika, naszego tajemniczego gościa, który zawsze nam towarzyszy, oraz jeszcze krótka chwila na ogłoszenia duszpasterskie. Ponieważ mamy dla was kilka małych ogłoszeń, które mam nadzieję Adam zaraz wrzuci. Jak już je zobaczycie, ja mam nadzieję, też już mam podgląd. Tak, ogłoszenia duszpasterskie. Więc po pierwsze, ja robię jeszcze jeden webinar we wtorek. Jeżeli ktoś jest zainteresowany historiami o tym, jak hakowano za pomocą VPN-a, nie przez VPN-a, tylko wchodzono przez VPN-a, czyli haker nie używał VPN-a, żeby się ukryć, tylko żeby się włamać, to takie historie będę opowiadał już we wtorek o 20 albo o 21, jakoś tak. W każdym razie bit.ly/webinar-z3s, uwaga, dużymi literami. Czyli jak chcecie przepisać tego URL-a, to dużymi literami webinar-z3s i tam znajdziecie artykuł z linkiem do webinara, którym będę te historie opowiadał. Drugie i ostatnie ogłoszenie. Oferuję też kursy wideo, na których można posłuchać mniej więcej 7 godzin mojego opowiadania o bezpieczeństwie. Zarówno o podstawach, jak i o trochę ciekawszych rzeczach. Spis treści znajdziecie na wideo zaufana3strona.pl i z kodem rozmowa20 otrzymacie 20% rabatu od każdego pakietu. Wideo zaufana trzecia strona.pl, kod rozmowa 20, jeżeli ktoś będzie oglądał ten webinar po fakcie, to również ten kod powinien działać. A naszą stronę znajdziecie pod live zaufana trzecia strona.pl, tam znajdziecie również możliwość zapisania się na powiadomienia o kolejnych odcinkach, żeby żadnego nie przegapić. Jeszcze nie wiemy, kto będzie za tydzień, wiemy, kto będzie za dwa tygodnie, ale to na razie będzie niespodzianką, ale wkrótce już kolejną osobę na pewno znajdziecie i możecie też oczywiście z nami się kontaktować pod naszymi adresami e-mailowymi. Jeżeli macie jakieś propozycje, jeżeli chcecie kogoś zobaczyć na naszym live, jeżeli macie pytania do każdego kolejnego gościa, możecie się z nami kontaktować wszystkimi kanałami, jakie znajdziecie. No i słuchajcie, to tak naprawdę jest koniec naszego show. A życzymy wam miłego wieczoru. A jutro niektórzy idą do pracy, niektórzy zostają. Jak to, nie było Stefana?
Nie było Stefana, Stefan? Adam.
No Adam, ale myślałem, że był już Stefan. No nie, no nie, cześć Stefan.
Stefana.
Jest Stefan. Stefan jest zawsze.
Wszyscy czekali na Stefana.
Stefana nie może nie być, więc Stefan jest, nic mu się nie stało. Cały czas siedzi i patrzy. W zasadzie nie wiem, na co on tak patrzy. Może za tydzień nam opowie coś na ten temat. Słuchajcie, dzięki wielkie, miłego wieczoru i do zobaczenia. Ja z wami we wtorek, a w komplecie znowu za tydzień w niedzielę.
Dzięki, trzymajcie się. Na razie.
Cześć.